Straty pierwszej dywizji pancernej po 2 tygodniach walk w Normandii były dotkliwe. Zginęło prawie 500 żołnierzy, a 1500 odniosło rany. Stanowiło to 10% stanu dywizji. Według pułkownika Władysława Deca podczas pobitewnej odprawy generał Stanisław Maczek tak podsumował te bezlitosne liczby.
Na przyszłość musi obowiązywać zasada jak najoszczędniejszego gospodarowania ludźmi. Gdy idzie o życie i krew żołnierską, trzeba uczyć się skąpstwa.
Dywizja otrzymała szansę na kilkumiesięczny odpoczynek po trudnych walkach. Jej żołnierze nie chcieli jednak marnować okazji do ruszenia w bój ze znienawidzonym wrogiem, który pod alianckim naporem cofał się w kierunku swojego kraju. Upór Czarnych Diabłów był jeszcze większy ze względu na sytuację w okupowanej Polsce. Tak we swoich wspomnieniach opisywał to generał Maczek.
Teraz, gdy otwiera się pole do ruchu, do rasowego użycia dywizji pancernej w pościgu, to my mamy być wyeliminowani, a sukcesy i laury pościgu łatwizny w porównaniu z tym, cośmy dokonali, zbierze żołnierz brytyjski, kanadyjski i amerykański. Wszyscy, tylko nie Polacy. I to w momencie, gdy się krwawi Warszawa, gdy nie mogąc pomóc bezpośrednio, tylko tym jednym sposobem walki z Niemcami, choć na odległym froncie, możemy łączyć się z tymi w kraju.
Pierwsza pancerna po krótkiej przerwie znów ruszyła do boju. 29 sierpnia pancerniacy dołączyli do pościgu za cofającymi się przez Francję Niemcami. Po kilku dniach wypełnionych potyczkami dywizja przekroczyła granicę belgijską. Jedną z pierwszych miejscowości osiągniętych przez jednostkę było Ypres, znane z poprzedniej wojny. To tam po raz pierwszy użyto gazu musztardowego, a samo miasto zostało doszczętnie zniszczone podczas 4 morderczych bitew. By nie powodować kolejnej, podobnej tragedii, generał Maczek wydał rozkaz. Ypres ma pozostać nietknięte. Udało się to osiągnąć dzięki manewrowi. Pancerniacy okrążyli miasto i po krótkich walkach ulicznych pokonali Niemców. Dążenie do ocalenia belgijskich i holenderskich miast od zniszczeń stało się celem generała Maczka aż do samego końca kampanii w tych krajach. Kolejnym miastem wyzwolonym przez maczkowców było Roulet, które także udało się uchronić przed zniszczeniami. Stamtąd żołnierze ruszyli w kierunku Tilt. Niemcy chcieli przez dłuższy czas bronić miasteczka. Generał Maczek, przewidując to, nakazał 24 pułkowi ułanów wraz z elementami innych pododdziałów jak najszybciej dotrzeć do miejscowości, aby nie dać Niemcom czasu na zorganizowanie obrony. Tak relacjonował ten etap walk Marian Walentynowicz, korespondent dywizji w swojej książce Wojna bez patosu.
Czołgi zwiadowcze docierają bez przeszkód do Śródmieścia, to jest do rynku z zabytkowym ratuszem o wieży zakończonej barokowym hełmem. Tu się jednak dopiero okazuje, że Niemcy nie mają wcale zamiaru rezygnować z obrony i nie chcą poddać miasteczka bez walki. Pierwszy steward, który wjechał na rynek, zostaje trafiony przez działo przeciwpancerne stojące na bocznej ulicy. Obok działa jest gniazdo karabinów maszynowych, a budynek klasztoru, przy którym utworzono ten punkt ogniowy, jest umocniony i przygotowany do obrony. Kolumna naszych czołgów, mając bardzo ograniczoną możliwość manewrów na wąskich uliczkach średniowiecznego miasta, musi zrezygnować przynajmniej na razie z czynnego udziału w rozwijającej się bitwie i stoi bezczynnie na ulicy.
Siły, którymi Niemcy obsadzili miasteczko, okazały się jednak zbyt szczupłe. Po niedługim czasie jego mieszkańcy mogli cieszyć się wolnością od okupanta. Dywizja ruszyła dalej, w kierunku Gandawy. Południowa część miasta była już w rękach Brytyjczyków, a na wyzwolenie czekała północna. Miasto było ostrzeliwane przez Niemców. Do walki stanęli żołnierze 3 Brygady Strzelców, wspierani przez Belgów z ruchu oporu. Miasto udało się wyzwolić. Tak moment uwolnienia Gandawy od okupanta opisywał generał Skibiński.
Jechaliśmy pomiędzy gęstymi szpalerami tłumu, zupełnie szalejącego z entuzjazmu. Ludzie płakali i krzyczeli jak wariaci. Grad kwiatów sypał się przez całą drogę na czołgi i samochody. Matki podnosiły do góry małe dzieci, żeby i one zobaczyły Polaków i zapamiętały ten dzień na całe życie. Nie wiem, skąd ci Belgowie dowiedzieli się, że do miasta wchodzą Polacy, ale okna i balkony były udekorowane biało-czerwonymi barwami i tłumy wywijały na nasze powitanie polskimi chorągiewkami. Kiedy kolumna zatrzymała się na chwilę, dziewczyny wskakiwały na maszyny i rzucały się żołnierzom na szyję, obsypując ich pocałunkami, a starsi panowie wrywali w Polaków wyczarowane skądś szklanki wina.
Po wyzwoleniu Gandawy, jak podawał w książce Śladami gąsienic 1. Dywizji Pancernej major Jan Marowski, żołnierze dywizji byli świadkami przelotu Wielkiej Powierzchnej Armady samolotów transportowych i szybowców. Były to wojska powietrzno-desantowe skierowane do wykonania na terenie Holandii operacji Market Garden, którą opisywaliśmy w poprzednim odcinku naszej audycji. Do Holandii, ale na innym kierunku, ruszyła także pierwsza dywizja pancerna. Mijając Antwerpię, zdobytą wcześniej przez Brytyjczyków, pancerniacy skierowali się w stronę miasta Axel i zajęli je 19 września. Później przyszedł czas na zdobycie Merdi i wielu innych miejscowości leżących po drodze. Na wyzwolenie czekała teraz Breda, miasto, które podobnie jak Falaise, na zawsze zapisało się w historii polskiej wojskowości.
Zaczyna się już październik. Chłód, porywisty wiatry i deszcze. Coraz więcej wody, jakby nie dość już tej w kanałach i kanalikach. Czasem to chyba lepsza ulewa żelaza lecąca na głowy, niż ten dyprymujący bez końca deszcz. Ale gdy w ostatniej dekadzie października zaczęły się działania, za zgodą specjalną marszałka Montgomery'ego, dywizja robi zwrot o 90 stopni i uderza na zachód w celu opanowania Bredy, przed którą wciąż jeszcze drepce główne natarcie kanadyjskie, mimo ilości dywizji zaangażowanych i siły ognia. Z natarcia pomocniczego stajemy się wobec tego natarciem głównym, decydującym o sukcesie. Z radością wyłażą ludzie, czołgi, pojazdy z roztopionego w błocie terenu. Gdy zbieram dywizję na prawym skrzydle, na bardziej suchym pasku terenu, by mocno uderzyć przez lukę w lasach Alfen ku północy.
Rozkaz zajęcia Bredy generał Maczek otrzymał 27 października. Wydawało się, że miasto czekają ciężkie walki i ogromne zniszczenia. Dzięki rozsądnemu podejściu generała stało się jednak inaczej. Od północy miasto obeszła 10. Brygada Kawalerii Pancernej. Od południowego zachodu nacierała 3. Brygada Strzelców. Obie jednostki zmierzały do zamknięcia pierścienia okrążenia wokół miasta. Dowódca dywizji nie zezwolił na użycie artylerii, by ocalić miasto. Mimo to Niemcy dysponowali zbyt małymi siłami i nie mogli pozwolić sobie na walkę w takich okolicznościach. 30 października 3 dywizje Wehrmachtu po krótkich walkach opuściły Bredę.
Już po kilku godzinach walki przerywamy się przez obronę niemiecką i przecinamy zasadniczą oś dla Niemców, oś Tilburg-Breda, uzyskując pełną swobodę manewru. Mimo rozpaczliwej obrony niemieckiej, przeciw natarcia dwoma pułkami na nasze zewnętrzne północne skrzydło, już od świtu 29 października oddziały i od południa, i od północy walczą na skrajach miasta, a do nocy miasto zupełnie opanowują. Wśród tłumów wiwatujących Holendrów z ukrycia wychodzi dawny burmistrz miasta von Stolbe i wśród rosnącego entuzjazmu ludności wprowadzam go na stolec burmistrzowski. Breda, ich ukochane miasto, nie zostało zniszczone, że dzięki szybkości działania i manewrowi dywizji niemal nietknięte zostaje oswobodzone.
Wdzięczność mieszkańców była ogromna. Na fotografiach z tego okresu widać napisy w oknach i witrynach sklepowych. Dziękujemy wam, Polacy. Żołnierze pierwszej dywizji z dowódcą na czele otrzymali tytuły honorowych obywateli miasta. Odpoczynek po tym zwycięstwie był krótki. Pancerniacy ruszyli w kierunku Merdi, które zdobyli 9 listopada. Ten sukces był początkiem długiej przerwy w boju. Jednostka wyruszyła ponownie na front dopiero w kwietniu 1945 roku, na ostateczną rozprawę z agresorem, który prawie 6 lat wcześniej napadł na Polskę. Zanim to nastąpiło, dywizja odpoczywała w Holandii, korzystając z gościnności wdzięcznych mieszkańców Bredy. Dumę z wyzwolenia miasta w lutym przyćmiło wydarzenie, które miało mieć dla Polski fatalne konsekwencje. Na mocy postanowień konferencji jałtańskiej Polska znalazła się w orbicie sowieckich wpływów. Rzeczpospolita utraciła na rzecz Związku Sowieckiego Kresy Wschodnie. Ten fakt był bolesny dla wielu żołnierzy dywizji, których domy pozostały za nową granicą. Mimo takiego obrotu sytuacji, czarne diabły nie myślały o przerwaniu walki. Mówi o tym kolejny fragment wspomnień generała Maczka.
Oczywiście będziemy się bili dalej. Niemcy nie przestały być wrogiem numer jeden. Czyż dlatego, że nowy wróg, na odmianę wróg Aliant, zagroził od wschodu, mamy zapomnieć o wrześniu 1939 roku, zburzonej Warszawie, Oświęcimiu i Dachau? Nie, jeszcze będziemy się bili w sercu Niemiec. Tej najwyższej żołnierskiej satysfakcji nie może nam odmówić los.
Zgodnie ze słowami swojego dowódcy, po sforsowaniu przez aliantów Renu, pancerniacy ruszyli na Niemcy. Ich zadaniem było zdobycie portowego miasta Wilhelmshaven. Dywizja obsadziła pozycje wyjściowe wokół miasta i szykowała się do rozpoczęcia szturmu. Do ataku jednak nie doszło. Berlin skapitulował. Dowództwo Wilhelmshaven uznało dalszą walkę za bezcelową i skapitulowało przed siłami 1. Dywizji Pancernej. W ten sposób żołnierze Czarnej Kawalerii symbolicznie pomścili towarzyszy broni poległych we wrześniu 1939 roku. Było to jednak kolejne zwycięstwo przysłonione przez porażkę. Porażkę, która w żadnym stopniu nie była winą żołnierzy dywizji i pozostałych części polskich sił zbrojnych na zachodzie. Wraz z zakończeniem wojny Polska na pół wieku trafiła pod kontrolę Sowietów. Powrót do ojczyzny okazał się dla wielu niemożliwy. Tych, którzy niesieni tęsknotą za domami i rodzinami powracali, czekały często represje. Podłość komunistycznych władz spotkała także generała Stanisława Maczka. Człowieka, który wraz ze swoimi żołnierzami zniósł trudy 5-letniej walki na obczyźnie. Wybitnego dowódcy, dla którego walka o wolną Polskę była największym priorytetem. W 1946 roku tymczasowy rząd jedności narodowej pozbawił generała polskiego obywatelstwa. W 1971 roku rząd uchylił tę decyzję. W 1989 roku ostatni komunistyczny premier, Mieczysław Rakowski, skierował do generała Maczka list z przeprosinami za odebranie obywatelstwa.
Ktoś ma prawo zabrać mi miano Polaka?
Pytał retorycznie generał Maczek w wywiadzie dla jednej z gazet, z godnością znosząc potwarz, która spotkała go ze strony komunistycznej władzy. Godnie znosił także ubogie jak na wojennego bohatera życie. Mieszkając w Edynburgu, pracował m.in. jako barman. Nie angażował się w polityczne spory na emigracji. Do końca życia cieszył się szacunkiem podkomendnych i wdzięcznością Belgów, Holendrów i Francuzów, mieszkańców miast wyzwolonych przez jego jednostkę w 1944 i 1945 roku. Generał Stanisław Maczek odszedł w Edynburgu w wieku 102 lat w 1994 roku. Jego imię do dziś jest wymieniane wśród największych bohaterów w historii Polski. Pamiętamy o nim także my, współcześni żołnierze. I to już koniec opowieści o tych fascynujących losach żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej. Tak jak zapowiadaliśmy na początku, kolejne odcinki naszej audycji będą również poświęcone polskim siłom zbrojnym na zachodzie. A na dzisiaj dziękuję za uwagę. Szeregowy Jakub Kiziewicz
i starszy szeregowy Radosław Lech. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Żołnierskie historie. Żołnierska przyszłość.